Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś zaczniemy od prezentowanego już w naszym programie reportażu Przekroczyć granice marzeń i upokorzeń. Reportażu dotyczącego funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej, który powstał w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Instytut Wolności Granica z ludzką twarzą. Posłuchajmy.
Życie graniczne to jest jakiś świat równoległy. Wcale się nie dziwię, że ludzie się boją.
Jadą do Unii Europejskiej. Jadą do tej lepszej słowiańskiej krainy wymarzonej, której się udało. I tu nagle doznają szoku. Brama do tego lepszego świata. Okazuje się, że często to jest jak brama do piekła.
Jeżeli się jedzie do lepszego świata, to nie może być tak, że na granicy tego świata spotyka się z upokorzeniem.
Granica nie jest przerażająca, natomiast faktycznie to wszystko, czego nie znamy, tego się boimy.
Pamiętasz, ile razy przekraczałeś w swoim życiu, czy w ostatnich latach, granicę polsko-ukraińską?
To jest liczba, której nie mogę pamiętać, bo oczywiście było tego bardzo dużo.
Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet w Kijowie.
W tym roku na pewno kilkanaście razy już przekraczałem granicę i przez tych 20 kilka lat przekraczałem chyba w każdej możliwej postaci granicę, czyli samochodem, pieszo, motocyklem, przekraczałem też oczywiście pociągiem i granicę lotniczą. Także dosyć dobrze poznałem, jak wygląda granica polsko-ukraińska.
Takie skojarzenie, które mam z tą granicą, oprócz tego, że za chwilę ją pewnie przekroczę.
Wojciech Pokora, dziennikarz Radia Lublin.
To jest to, że będę musiał poradzić sobie z tym przekraczeniem granicy ze względu na kolejki, które myślę, że w 99% zastaję na granicy. Bardzo rzadko się zdarza, żeby przyjechać na którykolwiek z przejść granicznych polsko-ukraińskich i nie zastać tam oczekujących samochodów.
My przetynali kordon jak żurnalisty, jak znimalna grupa.
Zofia Kałużna, dziennikarka z Łódzka. Przekroczyliśmy granicę jako dziennikarze, jako ekipa filmowa, więc nie mieliśmy większych trudności, bo mówiliśmy, że jedziemy do pracy. To nie zwalniało nas z tego, że musieliśmy spełniać wszelkie wymogi formalne, uprawniające nas do przekroczenia granicy. Oczywiście są pewne niuanse między tym, jak traktuje się dziennikarzy na granicy, a inne osoby. Po stronie ukraińskiej nie było żadnych problemów. Po polskiej stronie pograniczników nie interesowało, czym się będziemy zajmować. Dla nich musieliśmy spełniać wymogi formalne. Myślę, że to było w porządku.
My powinni dotrzymywać tych zakonów. No, ja uważam, że to prawidłowo.
Ja przetynał Ugrinów, Долгобиче i własny Устилуг. Problem w ogóle nie było.
Олександр Свобода, оператор, працюючи в Луцьку.
Kolejek takich nie było.
Ale... Często przekraczam granicę w Ustiługu i Dołhobyczowie. Tam nie ma kolejek. Kiedy czytam o przejściu w Dorohusku Jagodzinie, to ogarnia mnie depresja. Stojąc w kolejce, po prostu tracisz czas.
Zwyczajnie to depresja. Ty zrazu ujawiasz... Te, jak ty stoisz i no, prosto stracisz czas.
Minulego razu ja przetynałam kordon, буквально...
Miesiąc, może półtora miesiąca temu przekraczałam granicę w Dorohusku w ramach oficjalnej 15-osobowej delegacji dziennikarzy z Ukrainy. Zostaliśmy wpuszczeni na zielony korytarz i bez problemu przejechaliśmy granicę.
To w nas nie było problemu. My poszli na zielony korytarz i nas bez problemu propustili.
Dziennikarze jednak czasem mają te przywileje.
Dekoli żurnalisty mają przywileje.
Dzień dobry.
Pułkownik Robert Brychlik, komendant placówki Straży Granicznej w Dorohusku. Tutaj w Dorohusku chronimy granicę zewnętrzną. Mamy tutaj przejście międzynarodowe, otwarte 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Oprócz tego chronimy odcinek granicy o długości 38 km granicy zewnętrznej z Ukrainą. Całość tego odcinka przebiega na rzece Bug. Sama placówka liczy przeszło 300 funkcjonariuszy. W samym przejściu granicznym, jeżeli mówimy tutaj o odprawie granicznej, do służby wyznaczonych jest od 25 do 30 funkcjonariuszy, którzy realizują zadania związane z kontrolą w przejściu, z odprawą graniczną, ale również zadania związane z ogólnym bezpieczeństwem, ukierunkowane na wykrywanie przestępstw i wykroczeń.
Z jakiego typu przestępstwami najczęściej macie Państwo do czynienia? Przede wszystkim przemyt, jak rozumiem.
Tak, tutaj w samym przejściu oczywiście to jest przemyt, ale również fałszerstwa dokumentów, różnego rodzaju dokumentów, tak? Poprzez dokumenty paszportowe, poprzez dowody osobiste, różnego rodzaju dokumenty uzupełniające, które są wykorzystywane przez cudzoziemców w trakcie przekraczania granicy do legalizowania pobytu na terenie Polski.
Życie graniczne to jest jakiś świat równoległy. To, czym się tam kierują przekraczający tą granicę, dla mnie jest nie do końca zrozumiałe. Nigdy nie rozumiem, dlaczego część samochodów stoi na jednym pasie i w ogóle nawet nie próbuje przejeżdżać w danej chwili na przejście i można ich wyminąć, a są wozy, które próbują ich wymijać, są zatrzymywane i cofane na koniec tej kolejki. No, nie udało mi się tego rozgryźć, ale samo zrozumienie tego, jak wygląda granica, wcale się nie dziwię, że ludzie się boją, bo raz, że trzeba ominąć tą kolejkę, jadąc pierwszy raz, no to nie wiemy, czy my możemy ją ominąć, czy nie możemy, czy mamy stać na samym końcu, czy możemy podjechać i kogoś zapytać, czy możemy wysiąść z samochodu, czy mamy w nim siedzieć. Ostatnio przekraczając granicę już z Ukrainy do Polski w Zosinie, tam zostało to przejście przebudowane, jest trochę większe niż było jeszcze 10 lat temu. Sam nie wiedziałem, czy mam jechać prawym pasem dla Unii Europejskiej, czy lewym, gdzie wszyscy z polskiej strony, jak wjeżdżałem, to najpierw zostałem poinstruowany, żeby jechać tak jak autobusy. W ogóle nie mogłem wjechać na ten pas, gdzie dla autobusów, więc stanąłem w złej kolejce. Sami Ukraińcy przyszli do mnie z kolejki, żebym się przestawił, że tędy nie przejadę, bo tutaj oni będą z towarem, to ileś potrwa, więc taka sama pomoc kolejkowa. A wjeżdżając do Polski, no to żołnierz ukraiński mnie instruował, żeby nie stać w tej długiej kolejce, jedź w prawo, ty jesteś Polakiem, więc możesz tam tędy. Kazał mi pojechać w prawo, pojechałem w prawo, wyjechałem za jakąś budę, gdzie nic nie było tak naprawdę, cofnąłem się, więc już trzy samochody mnie wyminęły w tym czasie i na tym małym przejściu się pogubiłem.
Odpowiednio wcześnie należy zacząć się rozglądać, ponieważ jest to oznakowane. Chorąży sztabowy Agnieszka Darnia, funkcjonariusz Grupy do Spraw Cudzoziemców. Są to znaki poziome, z daleka już je widać, są wtedy oznakowane pasy ruchu, na które należy się skierować. Oczywiście obowiązuje nas też prawo o ruchu drogowym, czyli jeżeli widzimy kolejkę, stańmy w tej kolejce, oczekujmy, ewentualnie możemy zawsze podejść do funkcjonariusza, jeżeli widzimy, zapytać się, czy ja mam w niej stać, czy mogę skorzystać z innej. Kolejka przed przejściem granicznym jest jedna. W chwili wjazdu na teren przejścia granicznego są już odpowiednie pasy ruchów dla obywateli Unii Europejskiej, członków ich rodzin, pas dyplomatyczny, pas dla właśnie obywateli Ukrainy i innych obywateli państw trzecich. Jest też część przejścia przeznaczona dla ruchu towarowego. I to jest wszystko czytelnie oznakowane i no, oczekujemy w kolejce i funkcjonariusz dokonujący kontroli granicznej odprawy wzywa, wyznacza, żeby podjechać i poddać się kontroli.
Ten proces weryfikacji tej tożsamości, on trwa bardzo krótko, tak? Wykorzystujemy bazy, więc to odbywa się na podstawie też różnych produktów analizy ryzyka, tak? Które wykorzystujemy w trakcie planowania służby. Jeżeli funkcjonariusz ma jakiekolwiek wątpliwości, to dodatkowo ta osoba jest skierowana na drugą linię i w trakcie już tam czynności podejmowanych następuje weryfikacja dodatkowa. Najprościej to określając oczywiście na podstawie zdarzeń, które miały miejsce na granicy. Typowane są osoby, które podlegają szczegółowej kontroli. Trzeba też pamiętać oczywiście o tym, że w samym przejściu granicznym nie tylko trwa odprawa paszportowa, mamy również odprawę celną, którą prowadzą funkcjonariusze służby celno-skarbowej, szczególnie na kierunku wjazdowym do Polski. Ja to też chciałbym podkreślić, bo niektórzy może podróżni nie zdają sobie sprawy z tego. Tak? Funkcjonariusz ma około 2 minut, żeby ocenić i podjąć decyzję o wjeździe tego cudzoziemca na terytorium Polski.
Biorąc odpowiedzialność za tą decyzję.
Oczywiście, to wiąże się z odpowiedzialnością. To jest jego decyzja. On po prostu za to odpowiada. Ja wiem, że z perspektywy każdej osoby, która przekracza granicę, ta osoba chciałaby tą granicę przekroczyć jak najszybciej i to jest rzecz oczywista i jasna, więc robimy wszystko, żeby to w miarę sprawnie przebiegało, żeby zapewnić sprawność, płynność tej odprawy, ale jednocześnie, żeby zwracać uwagę na bezpieczeństwo.
Polskie straże graniczne powinny do ukraińskich dobre odnosy, tomu,
że... Myślę, że funkcjonariusze Straży Granicznej powinni dobrze traktować Ukraińców przyjeżdżających do pracy. W Polsce jest ponad 2 miliony Ukraińców, którzy pracują dla polskiej gospodarki. Nie rozumiem, dlaczego wasz kraj robi wszystko, by stawiać Ukraińcom przeszkody na granicy. To nielogiczne.
Щоб українці їхали до вас працювати, а на кордоні якісь ставлять перепони. Ну, це нелогічно.
Граніця є такою блокадою між Польщею та Україною?
Не знаю, як блокада, но
Не знаю, чи є блокадою, але якщо ти приїжджаєш на польську границю, то значить, що хочеш її перекрочити. Вона виглядає добре, все є в порядку. Натомість, якщо появишся на границі по стороні української, то дехтєва ти ще переїзду. Можна попасти в депресію від самого її вигляду.
Депресія така на тебе нападає від тих того одного вигляду просто, да.
Там краще виглядають перетин кордону там, де...
Там, де є спільні контроли, в Довхобичові, ситуація виглядає нежле. Але в Ягодіні то ж є зовсім інший світ.
А в Ягодину це зовсім інша республіка.
Ситуація на границі постановлюю справдити особисто. Часом витягую мікрофон і дзіннікарську легітимацію, a czasem jadę inkognito. Tak było, kiedy wybrałem się pociągiem z Przemyśla do Kijowa. Warunki podróży wzorcowe. Korzystna cena sprawia, że decyduję się na wagon w pierwszej klasie. Polska kontrola graniczna zaczyna się niedługo po wyruszeniu w 9-godzinną trasę. Na granicy Medyka-Szeginie wsiadają służby ukraińskie, ale już w Mościskach wszelkie formalności zostają sfinalizowane. Mimo 9 godzin podróży pociąg na dworcu w Kijowie melduje się zgodnie z rozkładem jazdy. Takiej przewidywalności i punktualności w drodze na Ukrainę nie może zagwarantować żaden inny środek transportu. Nie zawsze jednak takie standardy podróży koleją zostają zachowane. Wie to Paweł Bobołowicz, który wielokrotnie podróżował kijowskim ekspresem z Warszawy przez Lublin do Kijowa.
Nawet gdy przyjeżdżasz granicę pociągiem, to widzisz mnóstwo patologii i one też wpływają na komfort tej jazdy. Jeżeli siadasz do pociągu, płacisz za usługę przewozową, to są niemałe pieniądze, to są pieniądze porównywalne z kosztami biletu lotniczego. I nagle się okazuje, że przejeżdżasz przez tą granicę, a jesteś osobą przypadkową pośród po prostu wielkiego grona przemytników, że pociąg, którym przejeżdżasz, to jest pociąg, który przewozi po prostu jakieś nieprawdopodobnej ilości papierosów. I kontrola graniczna, czy kontrola celna na granicy to wielogodzinne rozkręcanie pociągu, doprowadzanie go do ruiny po to, żeby rzeczywiście odnaleźć ten przemyt. Jesteś tego świadkiem, to wszystko dzieje się w jakichś takich paskudnych, beznadziejnych warunkach. No nie ma możliwości spania, odpoczywania i tak dalej. Przecież zapłaciłeś za usługę, za przejazd, a nie za to, że masz patrzeć na takie rzeczy albo nawet być wręcz podejrzanym o to, że uczestniczysz w tym przemycie. Bo na przykład nagle może się okazać, że miejsce, w którym spałeś, to jest miejsce po prostu wypchane tymi papierosami. Oczywiście ty nie masz z tym nic wspólnego, bo te papierosy najczęściej w pociągu pojawiają się, zanim jeszcze wsiądziesz do przedziału, ale czujesz się jakoś wsadzony do tej machiny. I to nie jest tak, że z tymi rzeczami nie można walczyć. Jest wiele różnych metod prostych, które pozwalają na wyeliminowanie tego, albo przynajmniej ukrócenie wielu rzeczy, ale wydaje się, że granica jest tak dobrym miejscem dochodowym dla wielu osób, że po prostu czasami te metody walki dlatego są nieskuteczne, że po prostu ktoś potrafi je skutecznie zablokować, bo nie chce sobie zlikwidować swojego źródła dochodów.
Czy polsko-ukraińska granica, to jak ona funkcjonuje? Czy to jest jakaś przeszkoda w budowaniu relacji takich naukowych, prowadzeniu badań naukowych?
Na pewno granica blokuje taką swobodę kontaktów.
Profesor Tomasz Stępniewski, kierownik Katedry Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
Szybkość przekraczania tejże granicy polsko-ukraińskiej wpływa rzeczywiście w ostatnim czasie na intensywność kontaktów. Jak rozmawiam z kolegami, chociażby nawet z Lwowa, którzy myślą o przyjeździe do Ukrainy, no to mówią, że no fajnie, ale z drugiej strony wiele godzin na granicy, więc to troszeczkę też odstrasza, czyli de facto trzeba spędzić cały jeden dzień na przebycie 200 kilometrów między Lwowem a Lublinem. To rzeczywiście utrudnia. Prawdopodobnie byłoby o wiele lepiej, gdyby były połączenia nawet lotnicze. Byłyby chociażby droższe, ale z drugiej strony szybciej udałoby się przekraczać tę granicę.
Natomiast z punktu widzenia takiego badawczego, naukowego, no to rzeczywiście granica może być również fenomenem do badania, jak to wpływa na kontakty międzyludzkie. Z punktu widzenia socjologicznego rzeczywiście to jest dosyć ciekawe. Natomiast jest rzeczywiście teraz barierą, która bardziej utrudnia kontakty między światem nauki ukraińskiej i polskiej. Dosyć często, albo można powiedzieć, że na pierwszym planie jest właśnie ta długość kolejek, ale co jest bardzo ważne i to warto podkreślić, sposób traktowania ludzi na granicy polsko-ukraińskiej, czyli to, co obserwowaliśmy wiele lat temu na granicy polsko-niemieckiej, teraz przeniosło się na granicę polsko-ukraińską, takie można powiedzieć nawet upodlające przekraczanie tej granicy i traktowanie przez polskie służby, polskich celników, ludzi ze wschodu, zwracanie się w sposób ten bezosobowy, taki lekceważący do tych ludzi, nieważne czy są to osoby ze świata nauki, czy też innego środowiska, ale właśnie takie niezbyt godne traktowanie tych ludzi.
Czym dla pani jest polsko-ukraińska granica?
Powiem tak, że szokiem oczywiście.
Doktor Nadia Gergało-Dąbek z Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
I trochę takim rozczarowaniem, dlatego że osoby, które jadą z Ukrainy, jadą do Unii Europejskiej, jadą do tej lepszej słowiańskiej właśnie krainy wymarzonej, której się udało. Tak? To jest takie marzenie Ukraińców, żeby być taką Polską co najmniej. I tu nagle doznają szoku. Po pierwsze, no, do nich mówi się per ty, a nie pan, pani. Ty masz pieniądze, czy coś w tym stylu. Czyli no, takie wielkie rozczarowanie, że jednak tu mają być wzorce, standardy europejskie. Tu ma być no, jak gdyby drzwi, brama do tego lepszego świata. A okazuje się, że często to jest jak brama do piekła, ponieważ człowiek przechodzi te kręgi piekła, oczekiwania, poniżania, grzebania w torbie i no, to powinno być zmienione, bo uważam, że jednak to bardzo psuje wizerunek Polski.
Z punktu widzenia naukowca, jak to wygląda?
To jest tak, że jeżeli się jedzie czy na konferencję, czy ktoś przyjeżdża do nas na konferencję i ten czas oczekiwania jest bardzo, bardzo długi, to też rzutuje na to, że człowiek, który no, czekał tyle godzin, no, jest trochę poirytowany. No, jednak to bardzo utrudnia. Nie ukrywam, że zastanawiam się, czy po raz kolejny jechać właśnie na konferencję na Ukrainę. Jak, no, ostatnio 10 godzin stałam i czekam cała noc i ranek i się zastanawiam, no, czy warto tam jechać. I również w drugą stronę to tak działa, że wcześniej jak były na przykład loty ze Świdnika do Kijowa na Żulany, no to też chętniej przyjeżdżali, bo omijali granice. Teraz też zastanawiają się, czy jednak to upokorzenie po raz kolejny przechodzić. To na pewno negatywnie się odbije na tych relacjach.
Tutaj jest parę poziomów. Jeden poziom to jest poziom taki organizacyjny. Rzeczy organizacyjne oczywiście, że można zreformować. Wszyscy wiedzą, że jest za mało etatów. To jest że jeżeli wybudujemy więcej przejść granicznych, to będzie lepsza odprawa graniczna. No nie, no przecież praktycznie na każdym przejściu jest zdecydowanie więcej stanowisk odpraw celnych kontroli granicznej, niż w tym momencie może być uruchomionych ze względu na to, że jest mniej personelu. W związku z tym, co z tego, że są olbrzymie przejścia graniczne, jeżeli przejeżdża się przez dwa korytarze, a nie przez te kilka, które tam pracują. Kolejna sprawa to rzeczywiście sprawy związane z infrastrukturą, czyli polepszeniem jakości tych przejść. Dzieje się to. To też w ciągu tych ostatnich lat to by było kłamstwo, jakby kto powiedzieć, że nie poprawiły się te przejścia, poprawiły się, nie wiem, pojawiały się toalety, jakieś urządzenia, gdzie można się napić kawy, bo odprawa jest dokonywana w sali, która jest ogrzewana, a nie na ławkach. No i oczywiście jest ten poziom też taki mentalny, czyli co zrobić, żeby funkcjonariusze, z którymi się ma do czynienia, po prostu rozumieli, że oni rozmawiają jednak z ludźmi. Normalni ludzie nie mogą stać się zakładnikami tego, że na granicy są dokonywane czyny przestępcze. Czasami pojawiają się takie zdania w Polsce, że a my jesteśmy w Unii Europejskiej, a oni nie są. No pamiętajmy o tym, że my też nie byliśmy w Unii Europejskiej, w związku z tym to nas nie uprawnia do żadnego jakiegoś spojrzenia z góry. Z drugiej strony no, Ukraina zrobiła wielki krok, żeby być w Unii Europejskiej, z krajem przecież teraz stowarzyszonym z Unią Europejską, no i posiada ruch bezwizowy. To jest to wielki sukces rządów pomajdanowych, ale oczywiście wciąż Unia Europejska jest tym światem, który zdaje się być lepszy, no przede wszystkim w tym wymiarze ekonomicznym, dla osób, które są na Ukrainie. W związku z tym rzeczywiście, jeżeli się jedzie do lepszego świata, to nie może być tak, że na granicy tego świata spotyka się po prostu z upokorzeniem albo przechodzi się przez piekło, no bo to od razu burzy że tą wizję, którą ma wielu Ukraińców, no widziałem wielokrotnie osoby, które pierwszy raz przejeżdżały, jechały z takim wielkim zafascynowaniem. To są osoby przecież, które walczyły w 2014 roku za wartości europejskie z flagami Unii Europejskiej na barykadach w środku Kijowa. I nagle przyjeżdżają do tej wymarzonej Unii Europejskiej i są traktowani na granicy jak przestępcy.
Do Medyki jadę z Lublina samochodem. Auto zostawiam na całodobowym parkingu kilometr od przejścia granicznego. Przed terminalem przejścia pieszego kolejka. W niej sami Ukraińcy z marketowymi torbami i walizkami. Stoję chwilę z nimi, by posłuchać, o czym rozmawiają. Po kilku minutach przechodzę obok kolejki i wchodzę na pas dla obywateli Unii Europejskiej. Przepuszczam ukraińską rodzinę z dziećmi, które pogranicznik postanawia odprawić bez kolejki. Po stronie ukraińskiej robi się nerwowo.
Так за який хуй вам гроші, блядь, платять? Ти то ж ти мене горівку забираєш чи за кари, блядь, йо
Chwilę później wychodzę z polskiego terminala i długim ponadkilometrowym chodnikiem ogrodzonym siatką idę do odprawy po stronie ukraińskiej. Przekroczenie granicy zajęło mi 20 minut. Szeginie żyje granicą. Przed bramą do przejścia stoi kilka autokarów z turystami z Polski. W barakach kantory z jednakowym kursem, wciśnięte między bary z wypiekanymi na miejscu bułkami z ciasta francuskiego z farszem. W sklepach spożywczych nie ma jednak wielkiego ruchu.
Jak tutaj biznes się prowadzi?
No jak? To słabeńko.
Słabo?
No tak.
Kiedyś było lepiej, nie?
No tak.
Po godzinie wracam do Polski. W ukraińskiej kolejce kilkaset osób. Niektórzy z zazdrością zerkają za krat na mój europejski paszport. Tymczasem przed przejściem drogowym kolejka nie maleje. Wśród kierowców panuje rozgoryczenie.
Przepraszam, panowie, mam pytanie, długo trzeba tak stać w tej kolejce?
Ładnie!
Pan długo stoi?
Od rana, od 9 rana.
To jest 17, tak?
Tak. Było do obiadu, do drugiej było, byli puszczali po 3 samochody, a teraz już stoimy 4,5 godziny na jednym miejscu.
Co się dzieje?
Oni wskazują, czekajcie, idźcie do samochodu, czekajcie, wszystko wam powiem, potem. Poszedł dzwonić do starszego i żadnej tej nie odpowiada.
Często pan przekracza granicę?
Dwa razy w tygodniu.
Zawsze taka sytuacja?
A to zależy od starszego zmiany, jaka zmiana i jak on sobie to tam wymyśli. Kiedyś chodziliśmy do starszego zmiany, on mówi, mam tylko jednego funkcjonariusza, bo dzisiaj nie będzie wam drugiego. A co tam jeden funkcjonariusz zrobi na taką kolejkę? Tiry szybko jadą, osobówka szybko jadą, a taksfri nikomu nie ma do nas, do taksfri. O tak stoimy cały dzień i od tu... Mamy, pan może zobaczyć te samochody starej babci, tu wszystko takie. Ja nie znaję, może tam macie jakieś kanały, żeby usłyszeli z nas tam w Warszawie będzie. Bo tutaj dzwonimy do przemysłu, do starszego, żadnej nam odpowiedzi. Taka sytuacja.
To w czym jest problem, pana zdaniem?
Czym problem? Pan, jak w nich, w starszego jest funkcjonariusz, żeby rozładować tą kolejkę. Ja nie wiem, czy on nie chce, czy z czego taka przyczyna. On... Wie, bo kamery są i patrzą na kamerę, że duża kolejka. No wie starszej zmiany, że nie było ile, od 3 godziny nie puszczają nic. Żadnego samochodu. Kolejka rośnie, ona nie zejdzie do zawtra do rana, jeśli tylko zbiera, bo zawtra będą z rana inne samochody.
Od dawna pan tak jeździ?
Oj pan, że ja z 2005 roku jeżdżę i dobre mi tutaj robota taka i pasuje mi, i wam dobre, i mi dobre. Tylko żeby troszkę uruchomili te kolejki, żeby nie było stojania tego, jak kажу.
Na kolejną przeprawę przez granicę wybieram Budomierz. Chcę pojechać stamtąd do przejścia Dołchobyczów-Uchrynów. Po drodze mam wstąpić do Bełza. Z tego ukraińskiego miasteczka pochodził mój dziadek. W wyniku korekty granic w 1951 roku Bełz znalazł się w granicach Związku Radzieckiego. Polska otrzymała wówczas Bieszczady, w które została przesiedlona rodzina dziadka. W Budomierzu nie ma zaskoczenia. Czas w kolejce. Niektórzy umilają sobie, wsłuchując się w rytm popsy.
Pan Tomasz.
Tak.
Proszę otworzyć drzwi, bagażnik. I jeszcze dowód rejestracyjny samochodu, proszę.
Dwie godziny później jestem po stronie ukraińskiej.
Dobry wieczór.
Skiki was?
Jeden.
Gdzie pan jedzie?
Jadę do Dołhobyczowa, tylko chcę przez Ukrainę przejechać.
Do Dołhobyczowa?
Dołhobyczów.
Dołhobyczów, a ja znam. Co tam pan będzie robił?
Jestem dziennikarzem i objeżdżam przejścia graniczne dzisiaj.
Co, na razie, ja baczę swój człowiek.
Ty już mogę jechać?
Tak, dobra.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia.
To, co zastaje po stronie ukraińskiej, potwierdza wcześniejsze obawy. 10 km bez asfaltu, po dołach o głębokości samochodowego koła powoduje, że zmieniam plany. Bełz i Dołhobyczów muszą poczekać. Jadę na najbliższe przejście w Rawie Ruskiej. Tam spędzam kolejne 2 godziny. Czy jesteście sobie w stanie wyobrazić, że tej granicy nie ma?
Nie wiem, czy to jest możliwe. Niedawno przekraczałem granicę między Słowacją a Austrią. Jak z Austrii wjeżdżaliśmy na Słowację, to nie było żadnego problemu, ale już ze Słowacji do Austrii stali pogranicznicy, każdy samochód był skanowany, a część wyrywkowo zjeżdżała na bok i była sprawdzana. To jest jakby środek Unii Europejskiej, a tutaj jest kraj, który jest na obrzeżach. Kraj, w którym toczy się wojna, kraj, do którego rozumiem, że wschodnia granica średnio dzisiaj istnieje i może przez nią się przepuszczać czy przemyt ludzi, czy towarów, więc z tego względu myślę, że to jest mało realne, żeby granica została otwarta.
Jakby nie było granicy, to byłoby, конечно, to byłoby dużo dobre.
Jeśli nie byłoby granicy, to byłoby bardzo dobrze. W pierwszej kolejności zyskaliby Ukraińcy, gdyby nie musieli posiadać wiz, pozwoleń i legalnie mogli przyjeżdżać do Polski na zarobek. Nie wiem, czy Polska byłaby z tego zadowolona, ale myślę, że w takiej sytuacji oba kraje skorzystałyby i znalazły pewne plusy. Tylko nie wiem, czy pod względem prawnym jest to możliwe.
Кожна сторона могла би знайти для себе якісь плюси. От. Але це на законодавчому рівні, я не знаю, як це можливо.
Брак шацунку, погардливе заховання і показування вищості не повинно мати місця. Przecież мешкаємо обок себе. Не повинно бути між нами жодних границь, ані фізичних, ані моральних. Жодних.
Ніяких кордонів не повинно бути. Ні фізичних, ні моральних, ніяких.
Mam nadzieję, że po prostu granica między Polską i Ukrainą to jest jedna z tych granic, które prędzej czy później po prostu zniknie. Bo Ukraina stanie się częścią Zjednoczonej Europy i po prostu granica zniknie. I tak jak kiedyś myślano o tym, że trzeba modernizować granicę polsko-niemiecką, przecież zainwestowano gigantyczne pieniądze, jednak okazało się, że cała infrastruktura, którą wybudowano, to wszystko jest niepotrzebne, bo po prostu nie ma granicy.